Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W imieniu koleżanek i kolegów z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Za nami okres świąteczno-noworoczny, a co nas czeka w roku 2016? 18 stycznia upłynęła 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego. Twórca Roty po I wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu, gdzie zmarł w 1946 roku. Został pochowany na Skałce w kościele świętego Wojciecha w krypcie Zasłużonych Wielkopolan. O tym, jak się zapowiada rok Nowowiejskiego i Sienkiewicza, mówią Jan Nowowiejski, Małgorzata Matuszko i dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nętwik. Panie Janie, jako syn Feliksa Nowowiejskiego, jak się pan poczuł, kiedy pan się dowiedział, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ten rok rokiem Henryka Sienkiewicza i Feliksa Nowowiejskiego? Jakie to było pierwsze wrażenie, pierwsze odczucie?
Wrażenie było niezwykłe, takie jakie powinno być, bo ojciec się bardzo zasłużył dla kultury polskiej.
I pewnie będzie się pan bardzo cieszył z każdego wykonania pewno. I tego małego tutaj
utworu.
I z tego dużego gdzieś na estradach.
Tak jest.
Pani Małgorzata Matuszko, Salon Muzyczny imienia Feliksa Nowowiejskiego.
Oczywiście bardzo cieszymy się z tej uchwały sejmowej. Czyniliśmy takie zabiegi wspólnie z władzami Barczewa i dyrekcją Filharmonii Olsztyńskiej noszącej imię Feliksa Nowowiejskiego. Planujemy jako towarzystwo uczcić postać kompozytora nie tylko jednorazowym wydarzeniem, bo tak się składa, że za rok, a dokładnie 7 lutego, będzie przypadała 140. rocznica urodzin kompozytora. Więc w taki sposób płynny od rocznicy śmierci do rocznicy urodzin chcielibyśmy dojść i w związku z tym te wydarzenia są zaplanowane na cały rok. 7 lutego planujemy koncert z muzyką Feliksa Nowowiejskiego i jego przyjaciół. Chcemy, żeby zabrzmiały utwory Szeligowskiego, Poradowskiego i także ojca i syna Sołtysów, z którymi znajomy się również Feliks Nowowiejski. Takim najbardziej nośnym w tym roku Nowowiejskiego i Sienkiewicza dziełem jest Quo Vadis. I oratorium Quo Vadis mamy nadzieję, że usłyszymy w wykonaniu Filharmonii Olsztyńskiej pod dyrekcją pana Piotra Sułkowskiego, który zaplanował wykonanie tego dzieła w wielu miejscach Polski i świata. I tematycznie, historycznie wiąże się z takimi miastami jak Kraków, Rzym, Olsztyn oczywiście, także no i Carnegie Hall. Więc być może to dzieło rzeczywiście wielokrotnie w świecie w tym roku zabrzmi.
Filharmonia Poznańska wpisuje się w bardzo szczególny sposób w rok Nowowiejskiego. W jaki? Dyrektor Wojciech Nętwik.
To jest po prostu niemożliwością, żebyśmy my, Filharmonia działająca w mieście, w którym Feliks Nowowiejski spędził ponad 20 lat życia, a z przerwami to ćwierć wieku można powiedzieć, żeby Filharmonia nie uczciła tego w należyty sposób, jak i no, wykonaniem jego dzieła. Ja nawet zaryzykuję i powiem arcydzieła, jakim jest oratorium Quo Vadis. To jest w ogóle fenomen, to oratorium, bo przecież ono po drugiej premierze w Koncerthebau w Amsterdamie w okresie międzywojennym zostało wykonane w salach koncertowych świata. I to największych salach koncertowych świata, od właśnie Koncerthebau, Ameryka Royal, Albert Hall i tak dalej, 200 razy w okresie międzywojennym. Oczywiście były różne wykonania, no choćby w Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim, w Warszawie w latach 90., kiedy profesor Stefan Stuligros robił Quo Vadis. Ona jest niewspółmiernie rzadko wykonywana w stosunku do wartości tego dzieła. A zatem wykorzystujemy kilka okazji. Po pierwsze, oczywiście 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, gdzie przecież spoczywa. 60. rocznica poznańskiego czerwca, rok Nowowiejskiego i rok Sienkiewicza. I wszystkie te okazje sprawiają, że 29 czerwca w tej atmosferze obchodów poznańskiego czerwca w Auli Uniwersyteckiej Orkiestra Filharmonii Poznańskiej wespół z chórem opery i Filharmonii Podlaskiej znakomitymi solistami Wioletą Chodowicz i uwaga, razem wystąpią bracia Robert i Wojciech Gierlachowie. Pod batutą Łukasza Borowicza wykona ten utwór w Poznaniu. Wykonamy go również w jednym z miast Wielkopolski i wykonamy go 30 czerwca w Berlinie. W mieście, w którym częściowo Quo Vadis powstawało, w mieście, w którym jest specjalna tablica Feliksa Nowowijskiego, przypominająca, że właśnie tam pisał także Quo Vadis.
Słuchaliśmy fragmentu oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu Przemysława Czekały oraz Poznańskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. Najważniejszym wydarzeniem otwierającym muzyczny rok w Poznaniu był urodzinowy koncert Agnieszki Duczmal, która w ten sposób świętowała swe 70. urodziny. Z tej racji wraz z Orkiestrą Kameralną Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją jubilatki zagrał Iwo Pogorelicz. Koncert zgromadził komplet publiczności i był wzruszający momentem, kiedy wierni Amadeusowi melomani rzęsistymi brawami uhonorowali dyrygentkę i zespół. Iwo Pogorelicz, który wykonywał koncert e-moll Fryderyka Chopina, powiedział nie tylko, że praca z zespołem sprawiła mu dużo satysfakcji, ale także podzielił się innymi spostrzeżeniami.
Rozmowa miesiąca.
Jak zmienił się pana Chopin na przestrzeni ostatnich lat?
Zawsze staram się rozwijać mój instrumentalizm. Pracuję nad różnorodnością utworów. Mój następny program, który wystartuje we wrześniu przyszłego roku, złożony będzie z utworów Chopina, które zagram ponownie po długiej przerwie. W tym repertuarze znajduje się jedna balada i jedno skerco. Sam jestem ciekaw, co ta muzyka mi powie i co zademonstruje na fortepianie za jej pośrednictwem.
Wspomniał pan kiedyś, że w muzyce ważny jest szacunek dla kompozytora, dla utworu, ale równie ważne jest posiadanie własnego podejścia do kompozycji. Gdzie znajduje się równowaga pomiędzy tymi dwiema rzeczami?
To całkiem proste. Jeśli studiowałeś obrazy Rafaela, jeżeli jesteś dobrym studentem, prawdopodobnie będziesz mógł zrobić dobrą kopię jego prac. W tym względzie respektujesz mistrza, jego interpretację, ale czujesz również potrzebę przedstawienia nieco swojej indywidualności. W tym przypadku byłyby to kolory i cienie, ale to samo jest z fortepianem. Uczeń powinien być bardzo ostrożny przy pracy nad tekstem i nie powinien się spieszyć. Jeżeli próbujesz osiągnąć swój cel za szybko, z pewnością nie zauważysz czegoś istotnego. Dobrze jest uczyć się stopniowo i powoli po to, by wyzwolić się z pewnych aspektów indywidualności. Trudno więc osiągnąć równowagę. Czasem czujesz, że utwór jest już naprawdę gotowy. Innym razem zaś czujesz, że jest jeszcze możliwa poprawa. Ale jeśli wrócisz czasem do utworu po pewnym czasie, na przykład po dekadzie, zobaczysz wtedy korzyści z tej przerwy. Zobaczysz ten materiał, który ukaże się tobie w zupełnie innym świetle. I to jest bardzo ważne. Benefit of hearing and seeing the
material in quite a different way. Jest pan szeroko znany ze swojej działalności charytatywnej. Czy wciąż ma pan czas na jej prowadzenie?
Aktualnie angażuję się charytatywnie w pewne rzeczy, jedynie od czasu do czasu. Ostatnio powinienem zająć się również tym w następnym sezonie, bowiem wspieram młodych muzyków poprzez organizowanie i sponsorowanie poszczególnych wydarzeń. Ostatnie takie odbyło się w Lugano w Szwajcarii, gdzie mieszkam. W tym momencie nie robię jednak nic pod względem charytatywnym, ale bardzo możliwe, że niebawem znowu się w coś zaangażuję. Poza muzyką, co jest dla pana ważne w życiu? Urodziłem się w Belgradzie. Jest to terytorium, które przez 500 lat znajdowało się pod panowaniem Turków Osmańskich. Ostatnio zacząłem interesować się językiem tureckim. To bardzo ważne, aby dostarczać mózgowi rozwoju poprzez dobre hobby. Czytam nieco literatury po turecku i muszę przyznać, że to trudne. Lubię oglądać telewizję turecką, starając się złapać melodię tego języka i zrozumieć treść przekazu. Nauka tureckiego jest dla mnie niezwykle interesująca. Język, którego się uczysz, prezentuje nie tylko atmosferę, ale tożsamość. Jeśli znajdę nieco czasu, z pewnością wybiorę się do Stambułu na kurs i to byłoby dla mnie niezwykle interesujące. Języka hiszpańskiego nauczyłem się, gdy miałem 40 lat, a teraz mam 58 i rozpoczynam naukę języka tureckiego. Niedawno rozpocząłem naukę wiosłowania. Kiedy byłem małym dzieckiem, bardzo chciałem zaangażować się w sport, ale większość moich nauczycieli odradzała mi to, ponieważ w tamtym czasie to było niemożliwe, aby pianista uprawiał jakikolwiek sport, bowiem traktowano to jako bardzo duży błąd. W tamtym czasie więc nie mogłem spełnić mojego marzenia. Ostatnio zaś odwiedziłem pewien klub, w którym otrzymałem podstawowe lekcje pozycji i oddechu, no i jak się zachowywać podczas wiosłowania. Tu koordynacja ruchu jest bardzo trudna i równie ważna jak w pianistyce. Mam nadzieję wzmocnić ciało i ducha dzięki temu sportowi. And character. Thank you. W wykonaniu Iwo Pogorelicza usłyszeliśmy trzecią część finale Allegro Assai z sonaty fortepianowej D-dur Józefa Haydna. Zamówienia lub konkursy torują drogę nowym utworom na estrady koncertowe. Taką rolę pełni również prestiżowy katowicki konkurs. Henryk Cierpioł rozmawia z przewodniczącym jury, profesorem Eugeniuszem Knapikiem.
Poznaliśmy wyniki drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego imienia Karola Szymanowskiego, zorganizowanego przez Towarzystwo Karola Szymanowskiego w naszym kraju, także Katowicką Akademią Muzyczną. Jury obradowało w czteroosobowym składzie, złożonym z kompozytorów naszych uznanych, znakomitych Sławomira Czarneckiego, Rafała Augustyna, Krzysztofa Meyera, a przewodniczył obradom tego jury państwa i mój dzisiejszy gość, profesor Eugeniusz Knapik. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam państwa.
Co stanowi swoistą metodę pracy jury, chcącego ocenić ogromną ilość utworów nadesłanych na drugi konkurs imienia Karola Szymanowskiego?
Każdy juror przychodzi z własną metodą. Każdy juror jest kompozytorem o określonych preferencjach technicznych, estetycznych. Jury jest takim zespoleniem tych preferencji. Szczególnie przy dużych konkursach, a takim niewątpliwie jest konkurs kompozytorski imienia Karola Szymanowskiego. Powiem państwu, że jest to druga edycja. W pierwszej napłynęło ponad 170 partytur z całego świata, w drugiej 140, więc to są ogromne ilości, wobec których jury musi jakoś się ustosunkować. Każdy pracuje osobno. To jest dobra metoda. Każdy przegląda bez dyskusji na razie wstępnych i ocenia pracę pod własnym kątem estetyki, czy też własnych preferencji warsztatowych. I dopiero gdy wszystkie partytury są przez każdego z członków jury przepatrzone, zanalizowane, spotykamy się wspólnie, aby każdy, taką przyjęliśmy metodę, każdy wskazał tych kilka partytur, powiedzmy od 5 do 10, które uważa on sam za godne nagrodzenia.
To bardzo ryzykowne z drugiej strony, bo może się okazać, że każdy z członków jury w pewnym momencie wskazuje zupełnie inne utwory. W dalszym ciągu na przykład pozostaje 40 utworów do wyboru. Czy w drugiej edycji konkursu Karola Szymanowskiego zaistniała taka sytuacja?
Właśnie w drugiej edycji zaistniała taka sytuacja. W pierwszej też, aczkolwiek w pierwszej byliśmy jakby bardziej zgodni na tym pierwszym etapie pracy. A dlaczego? Napłynęło 140 partytur. Ja oceniam 90 do 100. Były to partytury o bardzo dobrym warsztacie kompozytorskim. Widać było, bo juror, prawda, widzi, ale słyszy, widząc partyturę, że to są kompozytorzy już o sporym dorobku i doświadczeniu. My nie stawiamy kryteriów żadnych w tym konkursie, ani wiekowych, ani innego typu, więc on jest otwarty. I teraz, gdy dochodzi do takiej sytuacji, to istotnie na tym pierwszym spotkaniu wspólnym kilka, może 6, może 8 partytur się pojawiło jako wskazania u 2 lub 3 jurorów. Ale pozostałe były wskazaniami otrzymującymi jeden głos i zebraliśmy się wspólnie i musieliśmy, że tak powiem, rozpatrzeć prawie 30 partytur już wspólnie. Ten rozdział głosów był dosyć duży. Ale to jest ten moment, w którym następuje rozmowa i dyskusja, prawda? I każdy wtedy albo broni, albo się wycofuje, bo kolega go przekonał. I w ostatecznym rezultacie na placu boju czy na stole jurorskim pozostaje kilka partytur. I to jest dopiero wtedy dyskusja, która jest dyskusją penetrującą dzieło w głąb w bardzo istotny sposób.
Czy wśród nagrodzonych w tym roku kompozytorów znajdują się i utworów znajdują się takie dzieła, które także mają w sobie tą nośność i bogactwo zastosowanych środków warsztatowych?
Tak, ja słyszałem z poprzedniego konkursu wszystkie utwory i powiem, że wybraliśmy dobrze. To znaczy zawsze utwór sprawdza się na estradzie, prawda?
Tak, to jest ostateczna weryfikacja.
Partytura jest partyturą. Wprawdzie my słyszymy to, co jest, ale to jest słyszenie idealne, bym powiedział, może idealistyczne nawet. A zderzenie z prawdą wykonania jest czymś prawdziwym, istotnym. I wszystkie te 3 utwory spełniły moje oczekiwania jako słuchacza, prawda? W drugiej linii jako jurora. Pozwoliłem sobie zaproponować jurorom właśnie taki sposób procedowania, który stosuję już od wielu lat. On się sprawdza. Jestem wrogiem punktów liczenia, mnożenia, dzielenia, bo tam może coś umknąć. Tutaj sytuacja jest prosta. Siadamy i mówimy tak, to teraz jak miałbyś ze swoich 8 wybrać 3, to proszę. I jest następna eliminacja. I dochodzimy do konsensusu, który nie jest średnią arytmetyczną. tylko jest konsensus pewnych poglądów.
Średnią doświadczeń.
Poglądów na ten utwór, prawda? I to się zaczyna krystalizować. Potem zgadzamy się na werdykt. I biorąc pod uwagę wybrane partytury, jestem pewien, że one będą nawiązywały do poziomu poprzedniego konkursu.
W wykonaniu kwartetu Dafo słuchaliśmy fragmentu pierwszego kwartetu smyczkowego Eugeniusza Knapika. Utwory, które zostały nagrodzone na konkursie imienia Karola Szymanowskiego, zapewne zabrzmią na polskich estradach koncertowych. Z racji 260. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta, Filharmonia Poznańska proponuje nam w tym roku kilka koncertów pod hasłem Mozartiana. Pierwszy poprowadził Paul McCrish. Utwory Józefa Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta zaprezentował wraz z poznańskim zespołem chór kameralny przygotowany przez Bartosza Michałowskiego. Zarówno zespół, jak i orkiestra spisały się pod ręką mistrza doskonale. Paul McCrish, który ma szczególny sentyment do Polski, tak nam opowiedział o swoich kontaktach z krajem. Rozmowę zarejestrowałam wraz z Magdaleną Kajszczak.
Gość Radia Merkury.
Lata 2006 do 2012 poświęcił pan Wrocławiowi.
Moje całe życie jest poświęcone Wrocławowi. Wszystko w moim życiu jest dedykowane temu miastu. Tak, faktycznie byłem tam na przełomie 2006-2012 jako dyrektor artystyczny. Wrocław to jeden z moich muzycznych domów. Wspaniale wspominam współpracę z tamtejszymi chórami, z Agnieszką Franków-Żelazną. Jestem wzruszony, że otwierałem jako dyrygent Narodowe Forum Muzyki. Muszę przyznać, że Wrocław posiada wspaniałą salę. Ale poznaniacy również posiadają cudowną salę. Wrocław jest jednak równie warty zobaczenia. Bardzo się cieszę również z pierwszego koncertu w wrocławskiej sali. Jestem zadowolony, że współpraca z tym miastem będzie kontynuowana. To wspaniale przebywać w towarzystwie ludzi kochających muzykę.
Oh.
Ceni pan sobie współpracę z młodymi ludźmi?
Uwielbiam pracę z młodymi ludźmi. Jestem dyrygentem, ale staram się znajdować czas na nauczanie podczas kursów mistrzowskich. Bardzo lubię pracować z chórami i orkiestrami na scenie, właśnie tymi, którzy rozpoczynają swój start. Sądzę, że im wyżej podnosisz młodym poprzeczkę, tym wyżej oni skaczą. Młodzi ludzie posiadają niezwykłą rzecz, niezwykle otwarty umysł. Gdy powiesz człowiekowi, właśnie startującemu, zróbmy to, on odpowie, czemu nie? A w niektórych orkiestrach pada odpowiedź, a czemu powinniśmy to robić? A co to za różnica? Musimy edukować nowe generacje muzyków. To nie tylko problem muzyki w Polsce, w Portugalii czy w Wielkiej Brytanii. To problem uniwersalny, że uważamy, że od około 50 lat młodzi ludzie nie potrzebują znać swojej kultury. Dla nich jedyną kulturą jest popkultura. A to nieprawda. Kultura definiuje nasze życie, nas. Jeśli nie mamy dostępu do wspaniałego malarstwa czy muzyki, tracimy niezwykle wiele zdolności intelektualnych i emocjonalnych na każdym polu. Nie mówię, że każdy ma lubić muzykę klasyczną. Nie każdy przecież musi śpiewać w chórze. Lubię rzeźbę, ale nie umiem rzeźbić. A to bardzo ważne, żeby mieć łączność ze sztuką, aby znać możliwości odkrywania tej sztuki.
A na ile Polska, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej, się zmieniła?
Myślę, że tak jak inne kraje, Polska przeżywa renesans wykonawstwa muzyki dawnej. Macie dużo dobrych orkiestr barokowych, na przykład w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. I ta kultura staje się coraz bardziej powszechna. Myślę jednak, że polscy muzycy nie zdają sobie sprawy z tego, że trenują naprawdę na wysokim poziomie. Macie wspaniałą technikę wykonawstwa muzyki dawnej. Widać tu nowoczesne podejście do tej materii, a ta kombinacja daje fantastyczne efekty i dobrze rokuje na przyszłość polskim zespołom.
Przyznaje pan, że ceni sobie dobrą książkę. Czy jest coś jeszcze poza muzyką?
Poza pięknymi kobietami? Nie, nie, wcale tego nie powiedziałem. Zacznijmy jeszcze raz. Owszem, kiedyś było. Problem polega tylko na tym, że cierpię na permanentny brak czasu. Dyrygowanie wiąże się z spełnianiem się, a czasem jest to trudne i wymagające. Brak mojej obecności w domu przez długi czas jest trudny dla mojej żony i dzieci. Robimy dobrą robotę jako dyrygenci, dużo podróżujemy, ale nikt nie widzi tego, że mnóstwo wieczorów spędzonych w hotelach pokojowych to bardzo smutne chwile i samotne chwile. To trudne dla relacji rodzinnych. To dar, ale każdy dar to również cena, jaką należy za niego zapłacić. Jestem prostym człowiekiem, który lubi usiąść wieczorem w swoim starym domu przy kominku. Żyję na wsi, lubię spacerować, uwielbiam obserwować stare budynki, lubię architekturę, świat natury, na przykład wzgórza i góry. Staram się być dobrym ojcem dla dwojga moich dorosłych dzieci. Owszem, są już niezależne, ale wiadomo, nigdy nie tracisz swoich dzieci. One zawsze potrzebują do pewnego stopnia i matki, i ojca. Staram więc im to wynagrodzić, ale tego się nie da uczynić w 100%. Życzyłbym sobie więcej czasu dla mojej żony. No ale takie jest moje życie artystyczne. No i tak już jest. A jakie są pana projekty z pańskim zespołem Gabrieli Consort? Kontynuuję pracę z tym zespołem. Mamy już pewną pozycję, ale istnieje pewna publiczna i polityczna potrzeba, żebyśmy koncentrowali się bardziej na projektach specjalnych. Nie jesteśmy jednym z dużych europejskich zespołów. Nie wymieniajmy ich nazw, które otrzymują tysiące funtów dotacji od rządu. Jesteśmy całkowicie komercyjną grupą, jak wiele innych brytyjskich zespołów. W tym momencie priorytetem jest dla nas dokonywanie nagrań, niezbyt często lub w ogóle nie nagrywanych utworów, które według mnie niosą wiele treści, zwłaszcza dużo oratoriów. Myślę oczywiście, że to nie jest łatwe, to trudne, bo potrzebujemy dużych środków na takie nagrania. Wykonawcy często to duże chóry i orkiestry, ale cieszę się bardzo z kontynuacji współpracy z Narodowym Forum Muzyki, który wspiera nas w tych zmaganiach, aby te nagrania mogły dojść do skutku. Kontynuujemy również współpracę z pewnym małym chórem a cappella.
W wykonaniu zespołu Gabrieli Consort and Players pod dyrekcją Paula McCrisha słuchaliśmy dwóch fragmentów z oratorium na Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. W Filharmonii Koszalińskiej trwa sezon karnawałowy, bardzo zróżnicowany w tym roku, między innymi w wykonaniu Dariusza Stachury. Zabrzmiały utwory folkowe i klezmersko-bałkańskie. A ostatnio Marzena Ugorna, piosenkarka znana szerszej publiczności z telewizyjnych programów muzycznych, zaprezentowała blues symfonicznie. Koncert ten przygotował i poprowadził Adam Klocek, który jest bardzo zapracowany, choć nie zapomina o swoim instrumencie, wiolonczeli. Z dyrygentem rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Robię różne rzeczy, ale głównie pochłania mnie dyrygentura. Teraz, ponieważ jestem szefem dwóch orkiestr, i Filharmonii Kaliskiej, i Częstochowskiej, i jeszcze moja ukochana młodzieżowa orkiestra, czyli Młoda Polska Filharmonia, więc tej dyrygentury rzeczywiście jest chyba najwięcej. Jeśli chodzi o pisanie muzyki, to robię to dla przyjemności. Czasem jakieś moje utwory są wykonywane, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Ostatnio napisałem taką suitę dużą dla Dawida Podsiadło i Moniki Bożym, która się nazywała Feniks. To było takie jedno z ostatnich moich największych zleceń, można powiedzieć.
Ale to muzyka taka trochę w stronę rozrywkowej idąca?
Tak, część tej suity to była stricte jazzowa część, a druga część prawie popowa, taka piosenkowa rzeczywiście. Ta część dla Moniki jeszcze bardziej taka troszkę jazzowo-popowa, a dla Dawida no to ewidentnie już były piosenki. Także to mi sprawiło dużo przyjemności, bo to świetni wykonawcy i też bardzo dobra sekcja rytmiczna. No i duża orkiestra symfoniczna, także to było bardzo miłe. A jeśli chodzi o granie, to ostatnio rzeczywiście zaniedbuję to, co mnie trochę martwi, ale też gram trochę muzyki kameralnej, między innymi w kwartecie fletowym z Łukaszem Długoszem, co jest też dla mnie dużą frajdą, ponieważ no, jest to jeden z najlepszych flecistów chyba nawet na świecie, można powiedzieć, tego młodszego pokolenia. Wybitny artysta, także bardzo, bardzo mnie to cieszy i też mam kontakt z instrumentem. Poza tym, że jeszcze uczę w Akademii Muzycznej w Krakowie jako wiolonczelista, no to jakby czynny kontakt z instrumentem w te dwa sposoby, znaczy poprzez uczenie studentów i właśnie granie w tej chwili muzyki kameralnej.
I w dalszym pan ciągu posiada tą słynną wiolonczelę Stradivariego z 1717 roku?
Tak, ale już mam zamiar ją oddać i kupić sobie jakąś przyzwoitą wiolonczelę własną, którą...
Jakby... Jak to przyzwoitą? To Stradivarius jest nieprzyzwoity?
Nie, on jest jeden z najlepszych możliwych, natomiast nie jest mój, ma tą wadę, że to jest wypożyczony instrument. Przyznaję, że ubezpieczenie, które ja opłacam, też jest dość drogie i no, przy różnych innych życiowych zobowiązaniach myślę, że też czas pomyśleć o tym, żeby mieć swój bardzo dobry instrument. Mój tata oczywiście, jak może część z Państwa wie, jest wiolonczelistą też świetnym i ma kilka instrumentów, mamy w domu, natomiast no, żaden z nich nie jest niestety takim instrumentem pierwszorzędnym, solistycznym, o jakim by się marzyło. Niestety po tych kilkunastu już latach grania na takich najlepszych instrumentach, no później człowiek jakby się przyzwyczaja do takiego poziomu, że te instrumenty ciut gorsze już się wydają rzeczywiście gorsze i to jest coś, co pewnie później jakoś tam no, może przeszkadzać.
Dla takiego przeciętnego słuchacza pewnie nie ma to jakiegoś takiego wielkiego znaczenia. To jest tutaj chyba ta bariera w głowie wiolonczelisty, artysty.
Każdy fachowiec w swojej dziedzinie, prawda, no, ma jakieś tam standardy, do których się przyzwyczaja. Później chciałby, żeby tak zawsze było. No, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć gdzieś, no już mam tam kilka propozycji instrumentów. Oczywiście nie z tej półki cenowej, bo o tym nie ma mowy, ale myślę, że niewiele gorszych, także będę szukał czegoś dla siebie.
Ta dyrygentura u pana to się zaczęła tak właściwie w takim młodym wieku, bo podobno w wieku 10 lat został pan asystentem maestro Maksymiuka.
To trzeba traktować w kategorii zabawy, choć faktem jest, że rzeczywiście wystąpiłem na kilku takich bardzo profesjonalnych scenach razem z maestrą Maksymiukiem i tak naprawdę jemu zawdzięczam jakby dalsze zainteresowanie dyrygenturą. Ja faktycznie już jako dziecko, przez to, że jakby no, wychowywałem się w rodzinie muzycznej, miałem kontakt z muzyką symfoniczną, dyrygowanie na taki bardzo dziecięcy, infantylny sposób mnie fascynowało. No i Jerzy Maksymiuk jakoś twierdził, że mam jakieś zaczątki talentu i zaczął mnie rzeczywiście uczyć. Abstrahując od tego, jaki był to jakby w tamtych czasach efekt tego w moim wykonaniu, to myślę, że na pewno zaszczepiło we mnie jakąś taką nieprzerwaną miłość do tego zawodu i rzeczywiście zawsze chciałem zostać dyrygentem. Przynajmniej mogę z czystym sumieniem odeprzeć atak, że przestało mi się chcieć grać i dlatego zacząłem dyrygować, jak to się zdarza w niektórych przypadkach, bo ja naprawdę zawsze chciałem i rzeczywiście dość późno się zabrałem za to profesjonalnie, bo miałem 26 czy 7 lat, kiedy zacząłem się tak na poważnie interesować dyrygenturą, już miałem przez kilka lat tak zwanej kariery solistycznej za sobą.
To wtedy już pan był takim dojrzałym muzykiem, już parę przeżyć za panem było, więc wtedy do tej dyrygentury podchodzi się też już z jakimś bagażem doświadczeń?
Ja myślę, że żeby być dobrym dyrygentem, trzeba być dobrym instrumentalistą. Może nie wszystkie kariery tych najsłynniejszych dyrygentów to potwierdzają, ale większość tak. Jednak wydaje mi się, żeby zrozumieć muzykę w orkiestrze i móc z nim pracować, współpracować, po pierwsze należy się szacunek dla bardzo ciężkiej pracy muzyków w orkiestrze, bo to jest naprawdę charówka straszna i trzeba cały czas być w dobrej formie, żeby dobrze grać. Te partie orkiestrowe wcale nie są łatwiejsze od partii solistycznych, szczególnie w takich instrumentach solowych, prawda, jak dęte czy pierwsze skrzypce, no to są często bardzo karkołomne partie, także trzeba być naprawdę cały czas w formie i też jakby znać, ja miałem to szczęście, że na przełomie liceum i na początku studiów, to może źle zabrzmi, dorabiałem sobie, no ale tak to trochę było, no w genialnej orkiestrze, która się nazywa Symfonia Warszawia, tam gdzie mój tata był koncertmistrzem, mi się udało zdać egzamin formalny do tej orkiestry i kilkadziesiąt koncertów z nimi zagrałem, z tak wybitnymi dyrygentami jak Yehudi Menuhin, na przykład udało mi się uczestniczyć w nagraniu wszystkich symfonii Beethovena pod batutą Yehudi Menuhina i myślę, że to siedzenie w orkiestrze i granie właśnie nawet w ostatnim pulpicie z tyłu, ale w tak wybitnej orkiestrze dało mi też bardzo dużo doświadczeń. Będąc teraz od drugiej strony, myślę, że lepiej rozumiem funkcjonowanie orkiestry niż osoba, która nigdy nie siedziała w orkiestrze i nie grała. I tak jak powtarzam, jakby wytężona praca z muzykami, tak, ale też w pierwszym rzędzie szacunek wobec tego orkiestrowego muzyka, że nie można go traktować jako osoby jakiejś w cudzysłowie gorszej albo wiedzącej mniej od dyrygenta, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca.
Thank you.
Adam Klocek wraz z Symfonią Warszawią zaprezentował Allegro Vivo, trzecią część z koncertu D-dur na wiolonczele Luigiego Boccheriniego. W październiku tego roku będziemy przeżywać zmagania wirtuozów na 15. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. O rekordowej liczbie zgłoszeń mówi koordynatorka pracy artystycznej w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego Magdalena Wiśniewska.
Hucznie rozpoczęliśmy rok konkursowy, bo 31 grudnia 2015 roku to była data końcowa dla zgłaszania się uczestników na konkurs Wieniawskiego. No i początek roku związany był w związku z tym z liczeniem tych zgłoszeń, których przyszła rekordowa w historii konkursu ilość, ponad 250 zgłoszeń. Cieszy nas takie zainteresowanie skrzypków z całego świata. Liczyliśmy kraje, których jest ponad 40. Niektórzy uczestnicy posiadają dwa paszporty, mają pochodzenie jakieś, ale mieszkają gdzie indziej i tuż też się chcą tym legitymować tym nowym krajem. Także cieszymy się. Odległa Brazylia, Kuba, Wenezuela. To są oczywiście pojedyncze zgłoszenia. To nie są tłumy skrzypków z tamtych krajów, ale miło, że są. Jakoś dotarła ta wiadomość do nich. Częściowo uczą się oni w Europie, spore zainteresowanie w Kanadzie, może z uwagi na to, że tam są preselekcje i była prowadzona akcja promocyjna na terenie między innymi właśnie Kanady, Stanów, żeby zachęcić ludzi do zgłaszania się na konkurs Wieniawskiego, poinformować, że jest taki konkurs, najstarszy skrzypcowy konkurs na świecie. No i dzięki temu jest troszkę zgłoszeń z Kanady, a jeśli byśmy mieli się patrzeć w stronę konkursu Chopinowskiego, to może to jest dobra wróżba, bo świetni uczestnicy byli na Chopinie właśnie z Kanady. 50 kilka osób z Polski. Polacy zawsze zgłaszają się bardzo licznie na konkurs Wieniawskiego. To jest chyba taka narodowa duma i jednocześnie może taki najważniejszy egzamin w życiu, żeby tu u siebie pokazać się jak najlepiej. Ale poza tym jest też sporo zgłoszeń z Japonii, z Korei. To są też zawsze kraje, które interesują się konkursem Wieniawskiego. I Rosjanie. A przy tym te wszystkie inne narodowości, również też po kilka osób ze Stanów Zjednoczonych. Także nie jest źle. Maksim Węgerów, przewodniczący jury konkursowego, będzie przesłuchiwał wszystkich kandydatów. Wśród zgłoszeń jest kilka zgłoszeń DVD. Osoby, które nie mogły stawić się w żadne ze wskazanych miejsc preselekcji, otrzymały zgodę dyrektora konkursu na nadesłanie płyty DVD, które również przesłucha Maksim Węgerów. A miejsc preselekcji jest tym razem 4. To jest Toronto w lutym, Interlaken szwajcarskie w marcu, na przełomie marca i kwietnia, w kwietniu w Polsce i Tokio w maju. W czerwcu powinniśmy już całkowicie zakończyć proces przyjmowania na konkurs. Będzie lista, mamy nadzieję, i zostaną 3 miesiące do konkursu, żeby wszystko zrobić i przygotować jeszcze jak najlepiej. Takie jest założenie, aby wyłonić 50 uczestników, ale liczymy się z tym, że zawsze jest trochę rezygnacji nawet tuż przed samym konkursem. Także musi być trochę więcej. My docelowo, optymalnie bylibyśmy zadowoleni, gdyby 40 osób wzięło udział w konkursie, ale trzeba przyjąć 50, a może można byłoby i 55. No, zobaczymy, jaka będzie decyzja przewodniczącego jury i jakie później będą te rezygnacje, bo statystycznie nawet i 25% skrzypków z różnych powodów ostatecznie nie staje do konkursu.
Kto zdetronizuje Sojung-Yun, przekonamy się za 9 miesięcy, gdy jury pod przewodnictwem Maksima Węgerowa ogłosi swój werdykt. A tymczasem słuchamy laureatki pierwszej nagrody z 2011 roku. Sojung-Yun gra trzecią część Rondo Allegro Giocoso z koncertu skrzypcowego Fismol Henryka Wieniawskiego z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. A z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.